Plan ministra wojny udał się doskonale. Trzej nieprzyjaciele myśleli, że wojska Maciusia pójdą od razu na wszystkich. A tymczasem on zebrał żołnierzy w jedno miejsce, z całej siły uderzył na jednego i pobił go. Wziął wielką zdobycz i rozdał karabiny, buty i plecaki tym, którym nie wystarczało. Maciuś akurat wtedy przybył na front, kiedy odbywał się podział wojennego łupu. A to co za wojownicy? Zdziwił się główny intendent wojska. To jest ten, który daje odzież i jedzenie. My tacy sami wojacy jak wszyscy, powiedział Felek, tylko trochę mniejsi. Każdy wybrał sobie parę butów, rewolwer, karabin, plecak. I Felek żałował nawet, że zabrał ojcu pas i nóż składany i niepotrzebnie zupełnie dostał wtedy w skórę. Ale kto może przewidzieć, jakie niespodzianki przyniesie wojna? Niedarmo mówiono, że głównodowodzący nie był zanadto mądry. Zamiast, zabrawszy łupy, cofnąć się i okopać na miejscu, poszedł naprzód. Zabrał jakichś 5 czy 6 miast, do niczego mu niepotrzebnych, i dopiero kazał kopać okopy. Ale już było za późno, bo nieprzyjacielowi szli na pomoc ci dwaj inni. Tak później mówiono, ale oddział Maciusia nie wiedział nic, bo na wojnie wszystko trzyma się w tajemnicy. Przyszedł rozkaz, żeby iść tu i tu. Przyszedł rozkaz, żeby robić to i to. Idź i rób, o nic się nie pytaj i nic nie gadaj. Kiedy weszli do tego zagranicznego, zwyciężonego miasta, Maciusiowi wszystko bardzo się podobało. Spali w wygodnych, dużych pokojach, co prawda na podłodze, ale zawsze to lepsze niż ciasna chałupa albo zgoła pole. Z utęsknieniem czekał Maciuś na pierwszą bitwę, bo do tej pory dużo ciekawych rzeczy widział i słyszał, ale wojny prawdziwej nie widział. Co za szkoda, że się spóźnili. W mieście stali tylko jedną noc, a na drugi dzień ruszyli dalej. Stanąć i kopać. Maciuś nie znał zupełnie nowoczesnej wojny. Myślał, że wojsko tylko się bije, zabiera konie i jedzie coraz dalej i dalej, tratując nieprzyjaciela. Ale że wojska kopią rowy, przed tymi rowami wbijają paliki z drutem kolczastym i siedzą w tych rowach całe tygodnie, ani się Maciusiowi śniło. To też nie bardzo chętnie wziął się do roboty. Zmęczony był i słaby. Wszystkie kości bardzo go bolały. Bić się to królewskie zadanie, ale kopać to każdy inny lepiej zrobi od niego. A tu przychodzi rozkaz za rozkazem, żeby się śpieszyć, bo nieprzyjaciel się zbliża. Już nawet słychać było z daleka strzały armatnie. Aż tu raz wali samochodem pułkownik saperów, krzyczy, pięści zacisnął, grozi, że rozstrzela tych, którzy źle kopią. Jutro ma być bitwa, a oni nic nie robią. A ci dwaj po co tu? Krzyknął w ostatniej złości. Co to za waligura i wyrwidąb? I mogła się cała złość pułkownika saperów skrupić na dwóch ochotnikach. Na szczęście nad głowami warczeć zaczął nieprzyjacielski aeroplan. Pułkownik popatrzał przez lornetę w niebo, ale prędko zawrócił, wsiadł do samochodu i czmychnął. A tu? Buch, buch, buch. Jedna za drugą 3 bomby opadły. Nikogo wprawdzie nie zraniły, ale wszyscy powskakiwali do wykopanych rowów, bo tam było bezpieczniej. Bomby i pociski armatnie tak są urządzone, że w nich jest dużo kul i kawałków żelaza. I jak pocisk się rozerwie, wszystko to ze środka się rozsypie na różne strony i rani, i zabija. A kto siedzi w dole, w rowie, temu nad głową wszystko przelatuje. Chyba że pocisk w sam rów upadnie. Ale to rzadko się zdarza, bo kule armatnie parę wiorst niosą i trudno akurat w rów wycelować z takiej odległości. Te 3 bomby wiele Maciusia nauczyły. Już nie dąsał się i nie buntował, tylko wziął za łopatę i pracował tak długo, aż wreszcie zmęczone ręce same opadły i jak kłoda zwalił się ciężkim snem zmorzony na dno samorowu. Nie budzili go żołnierze, ale sami przy świetle rakiet całą noc pracowali. A razem ze świtem spadł na nich pierwszy atak nieprzyjaciela. Pokazało się 4 nieprzyjacielskich jeźdźców na koniach. To byli ci, którzy ich szukali, gdzie są, żeby wojsko uprzedzić. Zaczęli strzelać do nich. Jeden spadł z konia, pewnie zabity, a 3 uciekło. Zaraz będzie bitwa, wołał porucznik. Leżeć w rowach, tylko karabiny wystawić i czekać, brzmiał rozkaz. Istotnie nie za długo pokazało się wojsko nieprzyjacielskie. Zaczęto strzelać z obu stron. Ale oddział Maciusia ukryty był w rowach, a tamci szli przez otwarte pole. Kule tamtych przelatywały nad rowem, nad głowami ukrytych żołnierzy i tylko świst ich i brzęczenie słychać było, a tamtych gęsto kule raziły. Zrozumiał teraz Maciuś, że słusznie gniewał się wczoraj pułkownik saperów i zrozumiał, że na wojnie każdy rozkaz musi być wykonany szybko i bez niepotrzebnego gadania. Tak, cywile mogą sobie słuchać lub nie słuchać, ociągać się i perorować, ale wojskowy jedno wie tylko. Rozkaz musi być bez zwłoki wykonany, każde polecenie ściśle spełnione. Naprzód to naprzód, w tył to w tył, kopać to kopać. Bitwa cały dzień trwała. Nareszcie nieprzyjaciel zrozumiał, że nic nie poradzi, bo tylko traci ludzi, a dojść do nich nie może, bo przeszkadzają druty kolczaste. Więc cofnął się i zaczął okopywać. Ale inna rzecz kopać spokojnie, gdy nikt nie przeszkadza, a inna kopać pod strzałami, gdy zewsząd kule padają. W nocy co chwila puszczano rakiety, więc było widno. I chociaż mniej strzelano, bo zmęczeni na przemian strzelali i spali, ale bitwa dalej trwała. Nie daliśmy się, mówili zadowoleni żołnierze. Nie daliśmy się, telefonował porucznik do sztabu, bo i telefon zdążyli już przeprowadzić. Jakież więc było ich zdziwienie i gniew, gdy nazajutrz otrzymali rozkaz, żeby się cofać. Dlaczego? Wykopaliśmy rowy, zatrzymaliśmy wroga, możemy się bronić. Gdyby Maciuś był porucznikiem, na pewno nie posłuchałby rozkazu. To pewnie pomyłka jakaś. Niech pułkownik tu przyjdzie, niech zobaczy, jak dobrze się biją. Tamtych tylu zabitych, a u nich jeden tylko ranny w rękę, bo kiedy strzelał z rowu, wysuniętą rękę drasnęła nieprzyjacielska kula. Skąd pułkownik z daleka może wiedzieć, co tu się dzieje? Była chwila, kiedy Maciuś gotów był krzyknąć na cały głos: ja jestem król Maciuś! Niech sobie pułkownik co chce rozkazuje, a ja nie pozwalam się cofać. Król jest starszy od pułkownika. Jeżeli tego nie zrobił, to że nie miał pewności, czy mu uwierzą i nie wyśmieją. I po raz drugi przekonał się Maciuś, że w wojsku rozumować nie wolno, a trzeba bezzwłocznie wykonywać rozkazy. Przykro było rzucać z takim mozołem wykopane rowy strzeleckie, zostawiać nawet część zapasów, chleba, cukru i słoniny. Przykro było wracać przez wieś, gdzie mieszkańcy zdziwieni pytali się: dlaczego uciekacie? Już w drodze dogonił ich konny wysłaniec z listem, żeby szli prędko, bez wypoczynków. Łatwo mówić, bez wypoczynku, ale po dwóch nieprzespanych nocach, gdy jedną noc kopali, a drugą noc się bili, iść bez wypoczynku nie można. Przy tym jedzenia mieli mało, a w dodatku byli źli i zmartwieni. Iść naprzód, ochota, ostatnich sił dobywasz i pędzisz, ale wracać się niechętnie, to sił prędzej braknie. Idą, 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 a tu nagle z dwóch stron strzały, bo i z prawej, i z lewej strony. Rozumiem, krzyknął porucznik. Myśmy za daleko poszli naprzód, a nieprzyjaciel zaszedł od tyłu. Miał rację pułkownik, że kazał prędko uciekać. Byliby nas wzięli do niewoli. Ładna historia, musimy się przedzierać, ze złością powiedział jeden żołnierz. Och, jak było ciężko. Teraz nieprzyjaciel siedział w rowach i strzelał z dwóch stron, a oni mieli uciekać. Zrozumiał teraz Maciuś, dlaczego na Radzie Ministrów mówili o butach, owsie dla koni i o sucharach. Gdyby nie mieli sucharów w plecakach, to by umarli z głodu, bo 3 dni tylko suchary gryźć musieli. Spali na zmianę po parę godzin tylko, a nogi mieli tak poranione, że krew z nich aż bulgotała w butach. Cicho, jak cienie, uciekali lasami, a porucznik coraz to patrzał na mapie, gdzie jest jakiś parów, żeby się ukryć, albo gęstwina. I raz w raz zjawiali się jeźdźcy nieprzyjacielscy, żeby zobaczyć, którędy uciekają, żeby dać znać i kierować pościgiem. Gdybyście widzieli Maciusia. Wysechł przez te dnie jak patyczek, zgarbił się, zmalał jeszcze. Wielu żołnierzy rzucało karabiny, ale Maciuś trzymał swój karabin w zdrętwiałych palcach. Jak można w kilka dni tyle przeżyć? Ojczulku, ojczulku, myślał Maciuś. O, jak ciężko być królem, który prowadzi wojny. Łatwo było powiedzieć, a bo my się boimy. Zwyciężę was jak mój wielki pradziadek. Łatwo gadać, ale robić trudno. Och, jakim ja wtedy byłem lekkomyślnym dzieciakiem. Myślałem tylko o tym, jak będę na białym koniu opuszczał stolicę, a ludność sypać będzie kwiaty pod nogi konia. A nie myślałem, ilu ludzi zabiją. A ludzie padali od kul i może Maciuś dlatego tylko ocalał, że mały. Och, jakże się ucieszyli, gdy wreszcie spotkali swoje wojska. I nie tylko wojska, ale już gotowe, wykopane rowy. A teraz śmiać się z nas będą, pomyślał Maciuś. Ale się rychło przekonał, że nawet na wojnie jest sprawiedliwość. Kiedy się już w rowach strzeleckich wyspali i podjedli, kazano im iść do rezerwy. Nowi żołnierze zajęli okopy i strzelali, a oni przeszli jeszcze 5 wiorst do tyłu i tam zatrzymano ich w małym miasteczku. Tu na placu spotkał ich pułkownik saperów, ale wcale się teraz nie gniewał, tylko powiedział: no co, zuchy, rozumiecie teraz, dlaczego potrzebne są rowy? O, i jak zrozumieli! Potem oddzielili osobno tych żołnierzy, którzy rzucili swoje karabiny i osobno tych, którzy wrócili z karabinami. I do tych ostatnich zwrócił się generał z taką mową: cześć wam za to, że zachowaliście broń. Bohaterów prawdziwych poznaje się nie w powodzeniu, a w porażce. Patrzcie, są tu ci dwaj malcy, zawołał pułkownik saperów. Niech żyją dzielni bracia, Waligura i Wyrwidąb. Od tej pory Felek został Waligurą, a Maciuś Wyrwidębem. I już inaczej o nich nie mówili. Ej, Waligura, przynieś no wody. Te, Wyrwidąb, dorzuć drew do ognia. I oddział pokochał swoich chłopaków. Tu na wypoczynku dowiedzieli się, że minister wojny strasznie się pokłócił z głównodowodzącym i dopiero król Maciuś ich pogodził. Maciuś nic nie wiedział o lalce, która go zastępowała w stolicy i dziwił się bardzo, że tak mówili, jakby on był w domu. Maciuś był jeszcze bardzo młodym królem i nie wiedział, co to jest dyplomacja. A dyplomacja to znaczy wszystko kłamać, żeby nieprzyjaciel nic nie wiedział. Ano, odpoczęli, podjedli i zasiedli w okopach. I zaczęła się tak zwana wojna pozycyjna. To znaczy, że i oni, i nieprzyjaciel strzelali, ale kule przelatywały nad głowami, bo żołnierze siedzieli pod ziemią. Tylko od czasu do czasu, jak im się zaczynało nudzić, szli do ataku. Raz ci, raz tamci. I wtedy albo jedni, albo drudzy o parę wiorst szli naprzód, albo w tył. Żołnierze chodzili sobie w rowach, grali, śpiewali, grali w karty, a Maciuś pilnie się uczył. Uczył Maciusia porucznik, któremu też się nudziło. Postawi rano wartę, żeby patrzeli, czy nieprzyjaciel nie idzie do ataku, zatelefonuje do sztabu, że wszystko w porządku i cały dzień nie ma co robić. Więc chętnie zgodził się uczyć małego Wyrwidęba. Miłe to były lekcje. Siedzi Maciuś w rowie i uczy się geografii. Śpiewają skowronki. Czasem tylko strzał się rozlegnie. Cicho i przyjemnie. A tu nagle tak jakby psy skowyczały. Zaczyna się! To małe polowe armatki. A tu bęc, bęc, szczeknie duża armata. I zaczyna się. Karabiny rechocą jak żaby. Tu gwiżdże, tu syczy, tu dudni. I raz w raz bac, bęc, buch, buch. Trwa tak pół godziny, godzinę. Wpadnie czasem kula armatnia do okopu i tu wybuchnie. Położy paru ludzi, pokaleczy kilku. Ale przyzwyczajeni już nic sobie z tego nie robią, towarzysze. Szkoda go. Dobry był chłop. Wieczne odpoczywanie. Przeżegna się ten i ów. Doktor rannych opatrzy. W nocy odeśle do polowego szpitala. A no cóż, wojna. Nie uniknął i Maciuś rany. Przykro mu było iść do szpitala. Taka mała rana, nawet kość nieruszona, ale doktor się uparł. Odesłał. Leży Maciuś na łóżku. Po raz pierwszy od 4 miesięcy. Ach, jakie szczęście! Siennik, poduszka, kołdra, białe prześcieradło, ręcznik płócienny, stolik biały przy łóżku, kubek, talerz, łyżka podobna trochę do tych, którymi jadał w Pałacu Królewskim. Rana się prędko goiła. Siostry i lekarze bardzo byli mili i Maciuś czułby się nawet dobrze, gdyby nie straszne niebezpieczeństwo. Patrzcie, jaki on podobny do króla Maciusia, powiedziała raz żona pułkownika. Prawda, i mnie wydawał się jakiś znajomy, a nie mogłem sobie przypomnieć. I chcieli go fotografować do gazety. Za nic w świecie. Na próżno mu tłumaczyli, że może król Maciuś przyśle mu medal, jak przeglądając obrazki zobaczy takiego małego żołnierza. Poślesz ojcu, głupi, swoją fotografię, to się ucieszy. Nie i nie. Dosyć miał Maciuś tych fotografii. Zresztą bał się nie na żarty. A nuż poznają, domyślą się. Dajcie mu spokój, kiedy nie chce. A może ma rację. Jeszcze się król Maciuś obrazi. Będzie mu przykro, że jeździ samochodem po stolicy na spacer, gdy jego rówieśnicy otrzymują rany. Co to do pioruna za Maciuś, o którym ciągle mówią? Maciuś pomyślał do pioruna, bo już dawno zapomniał etykietę i nauczył się gwary żołnierskiej. Jak to dobrze, że uciekłem i jestem na froncie, pomyślał jeszcze król Maciuś. Nie chcieli wypisać Maciusia ze szpitala. Nawet prosili bardzo, żeby został, że przyda się, herbatę rannym dawać będzie, w kuchni pomoże. Oburzył się Maciuś. Nie, za żadne skarby. Niech sobie ten malowany Maciuś w stolicy rozdaje w szpitalach prezenty i chodzi na pogrzeby oficerów. On, prawdziwy król Maciuś, pójdzie znów do okopów. I wrócił. Gdzie Felek? Nie ma Felka. Felkowi znudziła się służba w okopach. Ruchliwy był chłopak, ani chwili nie mógł usiedzieć na miejscu. A tu siedź w rowie całymi tygodniami i łba nie wychylaj, bo zaraz strzelają, a porucznik się złości. Schylisz ty swój głupi łeb, czy nie? Woła porucznik. Postrzelą głupca, a potem wozić go trzeba po szpitalach, opatrunki robić i bez ciebie dosyć jest kłopotów. Raz i drugi skrzyczał tylko, a za trzecim razem wsadził go do paki na 3 dni na chleb, na wodę. A to tak było. W nieprzyjacielskich okopach zmienił się oddział. Stary poszedł na wypoczynek, a nowy oddział w nocy go zmienił. Okopy ich były teraz tak blisko, że jedni słyszeli, co krzyczą drudzy, więc zaczęli sobie wzajemnie wymyślać. Wasz król jest smarkacz, wołają z nieprzyjacielskiego okopu. A wasz jest niedołężny dziad. Wy, dziady, buty macie dziurawe. A wy, głodne pyski, lurę dostajecie zamiast kawy. Chodź, spróbuj. Jak weźmiemy waszego do niewoli, to taki głodny jak wilk. A wasi obdarci i głodni. A dobrze uciekaliście przed nami, ale spraliśmy was na ostatku. Strzelać nie umiecie, wasze kule lecą do wron. A wy umiecie? Pewnie, że umiemy. Zezłościł się Felek, wyskoczył z okopu, odwrócił się plecami do nich, pochylił, płaszcz zakasał i krzyknął – No to strzelajcie! Huknęły 4 strzały, ale nie trafiły. – O, strzelcy! Żołnierze się śmieli, ale porucznik bardzo się rozgniewał i wsadził Felka do paki. To była głęboko pod ziemią wykopana jama obłożona deskami. Bo trzeba wiedzieć, że żołnierze brali deski z rozbitych chałup i porobili sobie w okopach ściany, podłogi, a nawet altanki, żeby ich deszcz nie moczył i błota nie było. Przesiedział Felek 2 dni tylko w drewnianej klatce pod ziemią, bo mu porucznik przebaczył. Ale i tego było mu za wiele. Nie chce służyć w piechocie. A gdzie pójdziesz? Do aeroplanów. Akurat w państwie Maciusia brakło benzyny. Ale bez benzyny trudno aeroplanom wozić duże ciężary, więc przyszedł rozkaz, żeby do aeroplanów brać tylko lekkich żołnierzy. Idź ty, serdelku, śmieli się żołnierze z jednego grubasa. Rada w radę, Felek pójdzie, bo kto może być lżejszy jak nie 12-letni chłopak? Pilot będzie kierował aeroplanem, a Felek będzie bomby rzucał. Trochę się zmartwił Maciuś, a trochę i cieszył, że nie ma Felka. Felek jeden jedyny wiedział, że Maciuś jest królem. Prawda, Maciuś sam go prosił, żeby nazywał Tomkiem. Ale zawsze nie było to w porządku, że go Felek traktował jak równego sobie. I żeby to jak równego, ale nie. Ponieważ Maciuś był młodszy, więc Felek go lekceważył. Felek pił wódkę i palił papierosy. A jak Maciusia chciał kto poczęstować, zaraz mówił: jemu nie dawajcie, on mały. Maciuś nie lubił pić ani palić, ale chciał sam powiedzieć, że dziękuję, a nie żeby Felek mówił za niego. Jak wychodzili z okopów w nocy na zwiady, zawsze tak Felek kierował, że jego zabierali żołnierze. Nie bierzcie Tomka, co on wam pomoże? Zwiady były niebezpieczne i ciężkie. Trzeba było cicho czołgać się na brzuchu aż do nieprzyjacielskich drutów kolczastych, przecinać je nożycami albo szukać ukrytej warty nieprzyjacielskiej. Czasem godzinę leżeć trzeba było cichutko, bo jak usłyszeli szmer, zaraz puszczali rakiety i strzelali do śmiałków. Więc żołnierze żałowali Maciusia, bo młodszy i delikatniejszy i częściej brali Felka. A Maciusiowi było przykro. Teraz został sam jeden i duże usługi oddawał oddziałowi. To warcie zanosił patrony, to wślizgnął się pod drutami do nieprzyjacielskich okopów, a dwa razy w przebraniu zakradł się aż na ich stronę. Przebrał się Maciuś za pastuszka. Przekradł się przez druty, uszedł ze dwie wiorsty, usiadł przed rozwaloną chałupą i niby to płacze. — Czego płaczesz? — dostrzegł go jakiś żołnierz. — Co nie mam płakać, jak nam chałupę spalili, a mama gdzieś poszła, nie wiem gdzie. Wzięli Maciusia do sztabu, kawą napoili. Przykro było Maciusiowi. Ot, dobrzy ludzie, nakarmili, jeszcze mu jakiś stary kaftan dali, bo drżał z zimna, bo go dla niepoznaki w biedne szmaty na drogę ubrali. Ot, dobrzy ludzie, a on, Maciuś, ich oszukuje. Szpiegować przyszedł. I już Maciuś układał sobie w głowie, że nic nie powie, kiedy tak. Niech sobie mówią na niego, że głupi, że nic nie wie i niech go więcej nie posyłają. Nie chce być szpiegiem. Ale zawołali go do sztabowego oficera. Słuchaj, mały, jak ty się nazywasz? Tomek się nazywam. Więc słuchaj, Tomek, możesz zostać przy wojsku, jak chcesz, póki twoja mama nie wróci. Dostaniesz ubranie, kociołek żołnierski, zupę i pieniądze. Ale musisz się do nich przekraść i zobaczyć, gdzie mają prochownię. Co to jest prochownia? Udał Maciuś, że nie wie. Więc go zaprowadzili. Pokazali mu, gdzie są kule armatnie, gdzie bomby i granaty, gdzie proch i patrony. Wiesz teraz? Wiem. No to pójdziesz, zobaczysz u nich, gdzie to wszystko mają schowane, a potem wrócisz tu i opowiesz. Dobrze, zgodził się Maciuś. A oficer nieprzyjacielski kontent, że mu się tak łatwo udało. Aż dał Maciusiowi tabliczkę całą czekolady. To tak? Pomyślał z ulgą Maciuś. Już jak mam być wywiadowcą, wolę dla swoich. Odesłali go do okopów i puścili w drogę. A żeby nie było słychać, że idzie, dla niepoznaki trochę strzelali, ale w górę. Wraca Maciuś, ale taki zadowolony, zagryza czekoladę, to pełznie na czworakach, to czołga się na brzuchu. Aż tu bac, bac, swoi do niego strzelają. I mogli go zabić nawet, bo zauważyli, że ktoś się skrada, a nie wiedzieli kto. Puśćcie tam trzy rakiety, krzyknął porucznik. Wziął lornetę, patrzy i aż się zatrząsł ze strachu. Nie strzelać! Zdaje się, że wyrwidomb wraca. I bez przeszkód wrócił już Maciuś. Wszystko opowiedział, co i jak. Zaraz porucznik zatelefonował do artylerii. Zaraz zaczęli strzelać do nieprzyjacielskiej prochowni. 12 razy nie trafili, a 13 raz widocznie trafili w nieprzyjacielską prochownię. Bo jak nie huknie, aż całe niebo zrobiło się czerwone. Taki dym aż dusi. Zakotłowało się tam w nieprzyjacielskich okopach. Porucznik podniósł w górę Maciusia i 3 razy powiedział: zuch, chłopak! Zuch, chłopak, zuch, chłopak. Ano dobrze, jeszcze więcej go kochają, bo w nagrodę dano oddziałowi całą beczułkę wódki, a że nieprzyjaciel nie miał teraz prochu, więc przez 3 dni spać mogli spokojnie. I porucznik nie zabraniał nawet wyjść trochę z okopów, wyprostować plecy, a tamci siedzą i tak się złoszczą, że nic nie mogą poradzić. I znów wszystko poszło po staremu. W dzień Maciuś uczy się u porucznika, a czasem kopie trochę, bo deszcz ciągle psuje okopy. To go wyślą na wartę, to postrzela. I dużo razy myślał Maciuś, jakie dziwne. Tak bardzo chciałem wynaleźć szkło palące, żeby wysadzać w powietrze nieprzyjacielskie prochownie. I chociaż nie zupełnie, ale trochę się spełniło moje życzenie. I tak skończyła się jesień i nadeszła zima. Śnieg upadł. Przysłano im ciepłe odzienie. Biało było i cicho.